sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 5,5 minuty po godzinie 19 w kalendarzu niezmiennie, niedziela, 21 dzień sierpnia, niezmiennie też na antenie Polskiego Radia Poznań do godziny 20. Dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Ponownie kłaniają się Państwu realizujący program Jarosław Epakczyński i w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Do godziny 20 o tym, że zmienia się oblicze Wojskowego Klubu Sportowego Grunwalde Poznań. Będzie o międzynarodowym turnieju tenisowym Mistrzostwa Wielkopolski w bardzo dobrej obsadzie na kortach poznańskiego ZTS-u przy ulicy Noskowskiego. O tym, co fani tenisa mogą poczytać, też Państwu opowiemy. Będzie także nasza wizyta nad Jeziorem Strzeszyńskim, bo tam interesująca impreza, pływanie z takim charytatywnym przesłaniem pomocowym dla Ukrainy. Będzie mini magazyn piłkarski, Wielkopolskie Gole. Będziemy Państwa informować także o ostatnim pożegnaniu słynnego, legendarnego trenera doktora Czesława Cybulskiego. To wszystko do godziny 20. Przypominam sobie najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli.
Kolejne polskie medale na Mistrzostwach Europy w kajakarstwie w Monachium. Polska czwórka kobiet w składzie Karolina Naja z Poznani oraz Anna Puławska, Adrianna Konkol i Dominika Putto zdobyła złoty medal na 500 metrów. Anna Puławska dziś także zdobyła złoto w indywidualnej realizacji na 500 metrów. Złotymi medalistami zostali także Kanadyjkarze Aleksander Kitewski i Arsen Śliwiński w dwójkach na 200 metrów. Srebro wywalczyły Katarzyna Kołodziejczyk i Dominika Putto w kajakarskiej dwójce na 200 metrów, w jedynce Justyna Iskrzycka na 1000 metrów oraz Kanadyjkarze Wiktor Głazunow i Tomasz Barniak na 500 metrów. Na koniec Rafał Rosolski zdobył jeszcze brązowy medal w konkurencji K1 na 5000 metrów. Na zakończenie zmagań lekkoatletycznych w Monachium po 21 wystartują dziś polskie sztafety 4x100 metrów, najpierw męska, później kobieca. Z polskich startów już za chwilę, za kilka minut, półfinały biegu na 100 metrów przez Płotki z udziałem Pii Krzyszowskiej, Klaudii Siciarz i Klaudii Wojtunik. Finał o godzinie 20.45, oby z Polkami. Jakimiś, miejmy nadzieję. Na Mistrzostwach Europy Siatkarzy Plażowych Michał Bryl i Bartosz Łosiak zajęli czwarte miejsce. W meczu o trzecią lokatę lepsi okazali się Norwegowie Andres Moll i Christian Sørum, którzy wygrali z naszym duetem 2-0, a Daria Pikulik zajęła piąte miejsce w kolarskim wyścigu szosowym ze startu wspólnego na Mistrzostwach Europy w Monachium. Zwyciężyła Holenderka Lorena Wiebes. Irlandczyk Sam Bennett wygrał po finiszu z peletonu trzeci etap wyścigu Vuelta Espania. Nieco ponad 193 km ze startem i metą w holenderskiej Bredzie. Najlepszy z polskich kolarzy Łukasz Owsian był 44. W klasyfikacji generalnej prowadzenie objął Włoch Eduardo Alfini, który dziś był 20. Na dzisiaj zaplanowano dwa mecze piłkarskie ekstraklasy. W zakończonym Zagłębie Lubin przegrało z Radomiakiem 0-1, a w meczu, który dobiega końca, bo trwa od 17.30, Piast Gliwice prowadzi ze Stalą Mielec 4-0. W żużlowej ekstralidze spotkania ćwierćfinałowe. Trwa spotkanie od godziny 18, a Patora Toruń ze Stalą Gorzów 31-29 prowadzenie drużyny toruńskiej. O 20 Sparta we Wrocławiu zagra z Włókniarzem Częstochowa.
Też dwie ciekawostki piłkarskie. Dzisiaj oczywiście urodziny Roberta Lewandowskiego i o 22 mecz Ligi Hiszpańskiej Realu Sociedad z drużyną obecną Lewandowskiego, czyli Barceloną. Czekanie na pierwszego oficjalnego ligowego gola lewego w lidze hiszpańskiej, a były klub Roberta Lewandowskiego Bayern Monachium bardzo dobrze sobie radzi bez kapitana polskiej reprezentacji. Prowadzi już 7-0 w wyjazdowym meczu z VfL Bochum. Tak to wygląda. Życie bez Lewandowskiego też istnieje. U nas piosenka na dobry początek drugiej godziny spotkania ze sportem i muzyką w audycji w sportowym rytmie. Prawie 13 minut po godzinie 19 i Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Grunwald Poznań przez lata był klubem stricte wojskowym. Dzisiaj z armią nie ma już wiele wspólnego. Jak klub czuje się w tej nowej rzeczywistości? O tym w naszej rozmowie.
Przyzwyczailiśmy się przez całe lata, że Grunwald Poznań to wojskowy klub sportowy. Generał Lech Konopka, prezes Grunwaldu. Panie prezesie, te związki z wojskiem, chyba jednak one już są trochę luźniejsze. Jak to wygląda teraz?
Prawda jest taka, no życie napisało taki scenariusz, w którym wojskowy klub sportowy Grunwald Poznań jest organizacją pozarządową i się kieruje całkowicie innymi zasadami, jak jeszcze 20-30 lat temu, bo przecież była w historii klubu taka sytuacja, że WKS Grunwald to była jednostka wojskowa, która była jednostką budżetową ze swoim budżetem, swoją infrastrukturą. Dzisiaj faktycznie nie posiadamy swojej infrastruktury, mamy na podstawie porozumień z ministrem obrony narodowej podpisaną umowę użyczenia obiektów, które eksploatujemy, które opłacamy, natomiast stwarzamy warunki do tego, aby nie tylko środowisko wojskowe, ale również środowisko cywilne mogło się spełniać. Dalej jesteśmy chyba hegemonem, jeżeli chodzi o hokej na trawie. Silną mamy sekcję strzelecką. Nasza sekcja tenisa ziemnego gra w pierwszej lidze z powodzeniem, także teraz już zapraszam do odwiedzenia naszej siedziby na ulicy Bukowskiej, gdzie rozgrywane są mecze tejże sekcji. No, mamy kłopoty podobne jak chyba wszystkie kluby sportowe, a mianowicie jednak są dyscypliny, które powoli stają się dyscyplinami niszowymi, a mianowicie brak dopływu świeżej krwi młodzieży, na przykład takiej dyscyplinie, gdzie Grunwald też był swego czasu kiedyś hegemonem, mówię o biegu na orientację. Poza tym faktycznie stawiamy sobie zadanie, poza utrzymaniem określonego prymatu w dyscyplinach związanych z historycznie, gdzie byliśmy liderami, staramy się faktycznie rozszerzać swoją działalność przede wszystkim o dzieci i młodzież województwa wielkopolskiego i Poznania.
No, jeśli chodzi o gry zespołowe, to znani byliście z hokeja na trawie, to cały czas funkcjonuje w waszych tych nowych, cywilnych już strukturach. Natomiast jeśli chodzi o piłkę ręczną, zespół seniorów został przekazany do spółki akcyjnej, która będzie prowadziła drużynę seniorów, natomiast tej młodzieży szczypiorniackiej trochę w Grunwaldzie jest?
Tak, zostają cztery grupy młodzieżowe. O koledze Krzysztofie Brzezińskim, kierowniku sekcji, który przekazał obecnie swoje stanowisko, swoje berło panowania Patrykowi Kulczyńskiemu. Sam będzie teraz w pewnym sensie jako mentor nadzorował cztery grupy młodzieżowe, które będą dalej w oparciu o infrastrukturę szkoły na Newtona realizować się w tym zakresie.
Sport w Wojsku Polskim cały czas funkcjonuje. Powstał Wojskowy Centralny Zespół Sportowy. Taka jednostka, która przejęła wszystkich sportowców, którzy chcą być żołnierzami, ale to się już odbywa poza jakby waszymi strukturami. Można powiedzieć wprost, Wojsko Polskie nie potrzebuje klubu sportowego, tylko samo sobie to sportowe życie zorganizowało.
Dobrze pan odbiera. Co prawda teraz nowa władza Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego faktycznie modyfikuje spojrzenie na współpracę i współdziałanie między klubami sportowymi, bo przecież całe życie sportowca do tego etapu, gdzie zdobywa medal, zaczyna się na dole, czyli w klubie, czyli tam, gdzie samorząd wspiera, gdzie miasto wspiera. Tam te diamenciki są wybierane. Takich diamencików też i w Grunwaldzie mieliśmy, mamy i będziemy mieć, szczególnie przykładowo w sekcji zapasów, bo dalej sekcja zapasów silna, bez już tych mistrzów, którzy odeszli do Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego, chociaż są dalej członkami WKS-u Grunwald, no po prostu realizują się. My mamy mistrzynię juniorów Europy, ale prawdę mówiąc, ja patrzę optymistycznie na obszar sportowy. Natomiast z niepokojem przyglądam się na aspekt związany z udziałem i zaangażowaniem młodych ludzi w sprawy organizacyjne stowarzyszeń. Są sekcje, gdzie nie ma komu przekazać kierowania sekcjami. To jest ten element gdzieś się chyba na etapie edukacji jako procesu wyeliminował.
Sportowcom Grunwaldu mimo tych różnych zmian życzymy oczywiście powodzenia, a u nas już za 3 minuty będzie o tenisie, o Międzynarodowych Mistrzostwach Wielkopolski Talex Open 2022. To już 23 turniej Międzynarodowych Mistrzostw Wielkopolski Talex Open 2022. Tym razem dyrektor tej imprezy pan Jacek Muzolf.
Można powiedzieć, że to jest jedyny turniej w Polsce zawodowy, który się nieprzerwanie odbywa od 23 lat. Nieprzerwanie mówię dlatego, że chyba 2 lata temu, jak była ta akcja covidowa, praktycznie wszystkie turnieje na świecie były odwołane. Myśmy podjęli ten wysiłek, żeby jednak się zmobilizować i turniej zorganizować. I wtedy to w tym roku był jeden z 4 turniejów w ogóle zawodowych na świecie zorganizowany. Także możemy się szczycić tym, że się odbywa nieprzerwanie nasz turniej.
Janusz Gocałek, prezes firmy Talex.
czyli sponsora tytularnego Międzynarodowych Mistrzostw Wielkopolski w tenisie. 23 lata ma ta impreza i podobno od wielu, wielu już lat jesteście sponsorem tytularnym, panie prezesie.
Od 20 lat jesteśmy sponsorem nieprzerwanie i nie wiem, czy będzie to koniec, czy nie, ale do 25 lat chcemy dociągnąć.
No, żeby był srebrny, fajny jubileusz. Tak. To wszystko bierze się z tenisowej pasji prezesa, bo to z reguły promieniuje prezes, firma, sponsor i tak to w sporcie się kręci.
Tak, większość zarządu i kolegów grają w tenisa, więc to się po prostu wokół tego zainteresowanie. No jest miło później sponsorować to, co się lubi. Patrzymy na to, że nazwa firmy gdzieś jest już oczytana, opatrzona przez nawet tych, którzy przyjeżdżają tu na turniej, ci, którzy się interesują, no patrzą też na strony internetowe, jest ten turniej rozreklamowany. A jeszcze bym powiedział, że no nie samą pracą się żyje. I jak się lubi grać w tenisa, to miło jest tutaj nawet to wspomóc. A ponieważ ekipa, organizacja, atmosfera, ludzie, którzy się wzajemnie znają od lat, no to warto.
Pan lubi takie imprezy, które może nie mają jakiejś mega imponującej puli nagród, tutaj 25 tysięcy, ale należą do prestiżowych cykli i przyjeżdżają ciekawi zawodnicy.
No tak, no można powiedzieć, że wszyscy najlepsi polscy zawodnicy swego czasu tutaj grywali. Poza Kubotem i Matkowskim praktycznie wszyscy nasi tenisiści, Fürstenberg, Hurkacz, Janowicz, Majszak, Przysiężny, Żuk wygrał 2 lata temu. Stawiali tutaj swoje pierwsze kroki zawodowe. A teraz widzimy, gdzie są, tak? Hurkacz, czołowy tenisista świata. Wtedy chyba najdalej doszedł do ćwierćfinału. Także o to nam chodzi generalnie. Ten turniej tegoroczny się bardzo fajnie zapowiada, ponieważ jest bardzo dużo młodych zawodników w przedziale od 18 do 23 lat i właśnie tego typu turnieje po to są, żeby ci młodzi stawiali swoje pierwsze kroki, zdobywali pierwsze punkty. Cieszę się, że nasi zawodnicy również z tego korzystają. W zeszłym roku Borys Zgoła przeszedł rundę, zdobył swój pierwszy punkt ATP. Cieszę się właśnie, że nasz zawodnik na naszych kortach zdobył ten punkt. Także o to głównie chodzi. Jest to dla naszych kortów, dla naszego klubu święto tenisowe.
Tak patrząc, bo sam pan wspomniał na światową listę rankingową ATP, Hubert Hurkacz najwyżej, potem z Polaków mówię o męskim tenisie Kamil Majszak, no i turniejową jedynką Talex Open będzie ten trzeci rankingowo, światowo z polskich zawodników. Kto to będzie?
No, Daniel Michalski. Po raz pierwszy w historii Polak jest z rankingu jedynką turniejową. Zresztą Daniel ma dość wysoki ranking. Jak na taki turniej 249 zawodnik to jest naprawdę mocna jedynka. Sprawdzałem, to jest w tej chwili najmocniejsza jedynka ze wszystkich turniejów tej rangi na świecie. Także no, bardzo, bardzo się cieszę. Zresztą nie tylko Daniel, bo i Paweł Ciaś, który w zeszłym roku był we finale, Michał Dębek, Maciej Rajski i rzutem na taśmę Olaf Pieczkowski, nasz czołowy junior, zagrają w turnieju głównym.
Też są dzikie karty, też trafiają często do polskich zawodników.
No tak, głównie do polskich zawodników. Berkieta i Borys Zgoła już są pewnymi kandydatami do dzikiej karty. Jedna karta poszła na wymianę z Czechami. I czekamy na decyzję Polskiego Związku Tenisowego, bo Polski Związek Tenisowy ma 3 dzikie karty, my mamy 1 dziką kartę.
Na pewno zwycięzca dostanie 20 punktów do światowego rankingu ATP, zainkasuje $3600. I to wszystko wydarzy się w niedzielę 28 sierpnia po wielkim finale, tutaj na korcie centralnym przy Noskowskiego. Ale proszę powiedzieć o terminach tego turnieju, od eliminacji zaczynacie.
Zaczynamy w niedzielę od eliminacji, niedziela, poniedziałek eliminacje. Pierwsza runda będzie 2 dni, wtorek, środa i do soboty mamy rozgrywki i singla i debla. W sobotę półfinały singla, finał debla i w niedzielę finał singla.
Na kortach z Radiem Poznań.
Zachęcając do tenisowych lektur, bardzo często sięgamy, gdy tylko się ukaże kolejne wydanie Tenis Magazynu, wydawane w Poznaniu pod wodzą redaktora Macieja Łosiaka, lato 2022. No i młode wilki zdominują tour. Na okładce piękne, stylizowane zdjęcia Carlosa Alcazara, no i naszej Igi Świątek. Maciej, bohaterowie tego wydania?
Tak, oboje są bohaterami tego wydania. No, szczególny nacisk położyliśmy oczywiście na Igę Świątek. Tutaj muszę się pochwalić, że udało nam się przeprowadzić ekskluzywny wywiad z pierwszą rakietą świata. Iga udzieliła takiego wywiadu, także zachęcam do lektury. A jeden taki wątek, który jest też ciekawy ze względu na to, że Iga zrobiła zrobiła event w Krakowie na rzecz Ukrainy. Także o tym też jest w tym wywiadzie mowa, o jej wsparciu dla naszych wschodnich sąsiadów. I jest oczywiście sylwetka Carlosa Alcaraza, młodego wilka, który myślę, że zawojuje niedługo tenisowe korty.
Dla tych, którzy są trochę sentymentalni, też nie brakuje odpowiednich materiałów w tym Tenis Magazynie, bo chociażby Björn Borg, który gościł na turnieju Poznania Open 2022, wyjechał stąd z pewną karykaturą, prawda?
Dokładnie tak. Björn Borg przyjechał już drugi rok z rzędu do Poznania, a przyczyna jest prozaiczna, ponieważ jego syn Leo otrzymał po raz drugi dziką kartę do poznańskiego Challengera. Faktycznie mistrz ze Szwecji wyjechał stąd z miłym upominkiem, ponieważ otrzymał swoją karykaturę, którą namalował współpracujący z nami, mówię, z Tenis Magazynem Dariusz Łabęcki.
Materiałów interesujących jest całe mnóstwo, ale zawsze staram się też wyłapać coś takiego związanego z naszym medialnym świadkiem, także tym wielkopolskim, poznańskim. Wielu młodych dziennikarzy nie miało już szczęścia poznać redaktora Stanisława Garczarczyka, wieloletniego dziennikarza Gazety Poznańskiej, który tak naprawdę był nieprawdopodobnym pierwszą kariery Wojciecha Fibaka. Też go przypominacie.
A przypominamy, bo w marcu minęła kolejna rocznica śmierci Staszka. Myślę, że była to wielka osobowość dziennikarska, wielka osobowość propagująca sport, a w szczególności tenis, bo w 1978 roku została wydana książka mająca popularyzować biały sport, której autorami byli Stanisław Garczarczyk i poznaniak Wojciech Fibak.
No to żebyśmy skończyli trochę muzycznie, piosenkarz, całkiem jeszcze niedawno prowadzący słynny teleturniej telewizyjny Jaka to Melodia, Robert Janowski. On też gra w tenisa, bo jeszcze tego artykułu nie przeczytałem.
Tak, tak, gra w tenisa i to całkiem solidnie i należy do aktorskiego klubu tenisowego, gdzie właśnie propagowana jest ta dyscyplina i w której grają znani aktorzy, między innymi mistrz Jan Englert, czy Tomek Gęsikowski, który jest wiceprezesem tego stowarzyszenia.
Redaktor naczelny Tenis Magazynu Maciej Łosiak jak zwykle na koniec informuje, gdzie to, do czego zachęcaliśmy, można nabyć.
W dużych klubach w całej Polsce, oczywiście w Wielkopolsce także, w salonach prasowych i w salonach Empiku.
Na zegarze 19.31 na antenie Polskiego Radia Poznań słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Są takie imprezy sportowe, które mają specjalne, często charytatywne przesłanie. Nie inaczej było podczas zawodów pływackich w Jeziorze Strzeszyńskim. Ta impreza ze wsparciem na odbudowę basenu przy szkole sportowej imienia Jany Kłoczkowej w ukraińskim Charkowie.
Rodzinna sztafeta i rodzina Wysockich z Poznania. Mama
Dorota Wysocka.
Tata
Wojciech Wysocki.
Starsza siostra
Tosia Wysocka.
I młodsza siostra
Zuzia Wysocka.
Ja miałem przyjemność płynąć z moją starszą córką, a żona popłynęła z młodszą. Obydwie doskonale sobie poradziły w wodzie, a rodzice dzielnie wspierali i gonili, prawda, i dopingowali, żeby nasze córeczki pierwszy raz miały okazję uczestniczyć w takich zawodach. No i udało się. Jesteśmy bardzo szczęśliwi.
Woda ciepła, atmosfera gorąca, więc zawody udane.
A taki dreszczyk wewnątrz rodzinnej rywalizacji się wkradł?
Nie, było wzajemne wsparcie i współpraca przede wszystkim.
A jednak ta sztafeta z tatą okazała się trochę lepsza?
Delikatnie, ale jesteśmy bardzo zadowoleni. Nie ma znaczenia, czy drugie, czy trzecie miejsce. Obydwoje byliśmy na podium.
No, ale też, Wojtku, wystartowałeś w biegu indywidualnym na 1250 metrów i co, z dyplomem w ręce stoisz?
Z dyplomem w ręce, o dziwo, drugie miejsce. Nie spodziewałem się naprawdę tego. Jestem bardzo zaskoczony i szczęśliwy.
No, wy podejrzewam, że latem korzystacie z wielu aktywności.
Tak, pływanie, rowery, chodzenie po górach, więc staram się aktywnie wypełniać czas.
Przejdziemy do tych, którzy okazali się najlepsi.
Piotka Musielak.
Zosia Musielak.
Była jakaś taktyka na ten wyścig, żeby Wysockich pokonać?
Nie było żadnej taktyki, była dobra zabawa.
Wspieraliśmy się ogólnie wzajemnie i nie walczyliśmy, tylko bawiliśmy się głównie. Chodzę na pływanie synchroniczne w klubie AZS-AWF Poznań. Prawie 2 lata.
Pływa na co dzień, teraz miała przerwę, więc miała okazję przygotować się przed rozpoczęciem roku treningowego, także było przyjemnie.
Bieg główny podczas zawodów w Strzeszynku na 5000 metrów. Daniel Osi, który nie jeden pływacki bieg na długim dystansie wygrał. No to tu trzeba przyznać, że chyba faworyt pierwszy z wody wyszedł.
Można powiedzieć, że faworyt. Tak, ostatnio czuję się dobrze, mam dobrą formę, dobrze mi się pływa. Tu na jeziorze było 5 km do przepłynięcia, 2 kółka. Wyszła godzina 10, całkiem dobry czas, ale woda ciepła, płasko, bez fali, fajne zawody.
Jesteśmy przyzwyczajeni, że na przykład w Kiekszu płynie się 10 km, że Grand Prix Wielkopolski rozgrywany jest na 3 km. Tu taka piątka to coś takiego innego tego lata.
lata.
Tak, to właśnie rozmawiałem z organizatorem, że to takie 5 kilometrów to takie nietypowe jest, bo nie ma takich maratonów, gdzie jest 5, 6, 8 czy 10 kilometrów, rzadko się zdarza. Właściwie można powiedzieć, że w Polsce właściwie w tym roku chyba tylko Kiekrz był 10 kilometrów, a reszta wszystko takie krótkie, 1500, 1200, 2 kilometry, takie dwukółkomina można powiedzieć.
Jak pana sezon wygląda? Trochę tych startów jest?
W tym roku wystartowałem w cyklu Grand Prix Wielkopolski. Tam jest 9 startów, ja będę miał chyba z 5 czy 6 zaliczonych na jeziorze, jeśli chodzi o Open Water. Startowałem wcześniej już za Polski Mastersów na basenie, gdzie zdobyłem 5 medali. No i przez to przeniosło mi się na jezioro i ciągnę to tak, można powiedzieć.
Magazyn Wielkopolskie Gole, druga, trzecia, czwarta i piąta liga do omówienia i rozgrywki kobiece. I jeszcze suplement, jeśli chodzi o piłkarską ekstraklasę. Piast Gliwice wygrał ze Stalą Mielec 4-0 w ostatnim dzisiejszym meczu szóstej kolejki ekstraklasy. A teraz druga liga, dwa wielkopolskie zespoły. KKS Kalisz wygrał na własnym boisku z Pogonią Siedlce 3-2. Bramki dla drużyny z Kalisza strzelili Nikodem Zawistowski i Nestor Gordillo. Natomiast pierwsze zwycięstwo w tym sezonie odniosły rezerwy Lecha Poznań, które już w piątek pokonały na wyjeździe Garbarnię Kraków 1-0 po bramce Norberta Pacławskiego w piątej minucie, mówi szkoleniowiec poznańskiej drużyny Artur Węska.
No bardzo potrzebowali tego zwycięstwa. Ostatnie mecze w naszym wykonaniu były dobre, ale punktów niestety nie przynosiły i praktycznie zamykaliśmy tabelę, gdzie w poprzednim sezonie walczyliśmy o baraże. Teraz totalnie odmienna sytuacja i na pewno nastroje były średnie, natomiast nastawienie dobre. I to było widać dzisiaj od pierwszych minut, bo naprawdę ci chłopcy mają w sobie siłę, charakter i taką chęć przełamania tego. Młody zespół, który pragnie tego zwycięstwa, ale też no nie oszukujmy się dobrej gry, bo jesteśmy klubem, który chce grać w odpowiedni sposób, który ma swoją filozofię i to zawsze chcemy, żeby było widoczne, natomiast te ostatnie mecze punktów nie przynosiły. Dzisiaj wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy do zespołu, który podobnie jak my na pierwszym miejscu stawia posiadanie piłki, grę w piłkę, konstruowanie sytuacji, stwarzanie tych sytuacji, mniej takiej walki czy boiskowej, drugoligowej walki, więc fajnie byłem też nastawiony na ten mecz. Mieliśmy swój plan, ponieważ wiedzieliśmy, że Garbarnia naprawdę prezentuje się w ostatnich meczach dobrze, ale przewidywalna i to ustawienie nie zaskoczyło nas niczym. Wiedzieliśmy, że ta struktura 4-3-3 w budowaniu gry będzie taka sama. My chcieliśmy wysoko presować Garbarnię i to nam się udawało, natomiast też kilka nieudanych akcji spowodowało, że musieliśmy się lepiej bronić, ale dzisiaj te założenia, żeby po stracie reagować odbudową ustawienia, a nie od razu presować, myślę, że były skuteczne. Cieszy taki mecz, bo też bramka ze stałego fragmentu, gdzie no nie mamy wysokiego zespołu, a piękne dośrodkowanie, gol Norberta Pacławskiego, 2004 rocznik. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, też ta końcówka, bo ostatnio cierpieliśmy w ostatnich minutach meczów, nie potrafiliśmy utrzymać, straciliśmy gole. Dzisiaj mimo też kilku stałych fragmentów Garbarni, jakichś dośrodkowań potrafiliśmy wybronić, potrafiliśmy się przeciwstawić walką fizyczną.
I tak rezerwy Lecha wygrały w Krakowie z Garbarnią 1-0. Ponadto Radunia Stężyca pokonała GKS Jastrzębie 4-2. Kotwica Kołobrzeg wygrała z Siarką Tarnobrzeg 3-2. Polonia Warszawa zremisowała z Wisłą Puławy 0-0. Olimpia Elbląg wygrała ze Zniczem Pruszków 2-1. Górnik Polkowice przegrał z rezerwami Śląska Wrocław 1-3. A Motor Lublin wygrał ze Stomilem Olsztyn 1-0.
To była siódma kolejka piłkarskiej drugiej ligi, a w trzeciej lidze piłkarskiej czwarta kolejka spotkań. Zacznijmy od meczu, w którym padło, uwaga, aż 13 goli. Polonia Środa Wielkopolska wygrała z Winetą Wolin 8-5. Aż 7 graczy drużyny ze Środy Wielkopolskiej zdobywało w tym meczu gole, bo 2 trafienia zaliczył Bartosz Bartkowiak, a po jednym Dramę, Skrobosiński, Darłekę, Witkowski, Wujec i Milachowski. 8-5 Polonia Środa wygrała z Winetą Wolin. W innych meczach tej czwartej kolejki drużyna Olimpii Grudziądz zremisowała dzisiaj z Sokołem Kleczew 0-0. Brawa dla piłkarzy Pogoni Nowe Skalmierzyce, którzy wygrali wyjazdowy mecz z Unią Janikowo 3-1 po golach Daniela Kaczmarka, Kamila Zatki i Marcina Lisa, w tym 2 gole z rzutu karnego. Brawa także dla Jaroty Jarocin, który zwyciężył na wyjeździe w Kartuzach miejscową Kartuzję, też 3-1. Gola Mikołaja Jankowskiego, Krzysztofa Bartoszaka, 2 trafienia znanego snajpera naszych lig wielkopolskich. No a ponadto błękitni Stargard zremisowali z klubem piłkarskim Stargard Gdański 1-1. Rezerwy Pogoni Szczecin zremisowały z Bałtykiem Gdynia 1-1. Ponadto Biadania Gdańsk zwyciężyła Unię Solec-Kujawski 5-2. Stolem Gniewino przegrał ze Świtem Skolwin Szczecin 0-3, a od godziny 19 trwa mecz na stadionie przy ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy. Tam miejscowy Zawisza rywalizuje z drużyną z naszego regionu, Unią Swarzędz, i na razie w 39 minucie gospodarze prowadzą w tym meczu 1-0.
W czwartej lidze, czwarta kolejka spotkań, oto komplet rezultatów. Najwięcej goli padło w Czarnkowie i wszystkie strzeliła miejscowa Noteć, która pokonała Iskrę Szydłowo, uwaga, 8-0. W pozostałych meczach Kotwica Kurnik zremisowała z Polonią Leszną 1-1, Warta Międzychód przegrała z Huraganem Pobiedziska 0-2, Mieszko Gniezno przegrał z LKS-em Gołuchów 2-3, Polonia Kępno przegrała z Centrum Ostrów Wielkopolski 0-1, Wiktoria Skarszew pokonała SKP Słupca 3-1, Korona Piaski zremisowała z Obrą Kościan 1-1, Lipno Stęszew wygrało z Nielbą Wągrowiec 2-0, a Wiktoria Września pokonała Tarnowie Starnowa Podgórnego 2-1.
Jesteśmy już w piątej lidze piłkarskiej, zaczynamy od grupy pierwszej, druga kolejka spotkań. Meblosz Swarzędz zremisował z Czarnymi Czerniejewo 1-1, Piastek Kobylnica wygrał ze Sportem Oborniki 5-2, także 5-2 Lechia Kostrzyn pokonała Konkordię Murowana Goszlina. Pogoń Łobrzenica zwyciężyła Błękitnych Wronki 5-0, Zamek Gołańcz zemisował z Koroną Stróżewo 3-3, Leśnik Margolin też remis, ale 2-2 z Lubuszaninem Trzcianka. Inny remis 1-1 w meczu Kłosa Budzyk z Wełną Skoki, a Polonia Chodzież pokonała Orkana Śmiłowo 3-0.
Grupa druga, piątej ligi, druga kolejka, rezultaty. Górnik Konin zremisował z Orkanem Chorzemin 2-2, Wielkopolska Komorniki przegrała z Przemysławem Poznań 2-3, Polanin Strzałkowo pokonał Polonię Golina 3-0, Kłos Zaniemyśl zremisował z Sokołem Pniewy 1-1, Akademia Piłkarska Rejsa zremisowała z naszą Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski także 1-1, Olimpia Koło wygrała z Wiarą Lecha 3-2, mecz GKS-u Dopiewo z rezerwami Polonii Środa odbędzie się 21 września, a Polonus Kazimierz Biskupi z Płomieniem Przyprostynia zagra jej 5 października.
W piątej lidze piłkarskiej w grupie trzeciej deszcz dał się we znaki, ponieważ odwołano zaplanowane dzisiaj o godzinie 16 spotkanie Orła Mroczeń z Białym Orłem Koźmin Wielkopolski. Orzeł Mroczeń rozgrywa swoje mecze na stadionie w Grębaninie, zalane całkowicie boisko, no i nie można było walczyć o piątoligowe punkty. Jeszcze nowego terminu nie znamy. A w meczach, które udało się rozegrać, Astra Krotoszyn zremisowała z Piastem Czekanów 0-0. Piast Eponiec przegrał z Ostrowią aż 1-6. Wielka piłkarska strzelanina w Śremie. Tam Warta przegrała z Zawiszą z Łęki Opatowskiej 5-6. GKS Rychtal przegrał z Kanią Gostyń 0-4. Krobianka zwyciężyła Zewkę Kobyla Góra 2-1. A Rawia Rawicz pokonała Wiktorię Ostrzeszów 2-0.
Jeszcze kobieca ekstraklasa. Nie udała się w drugiej kolejce nowego sezonu wyprawa Medyka Konin na Lubelszczyznę, bowiem Medyk przegrał na wyjeździe z Górnikiem Łęczna 0-4. W pozostałych meczach Pogoń Szczecin przegrała z AZS-em Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa 1-2. Akademia Piłkarska Lechii Gdańsk przegrała ze Śląskiem Wrocław 1-3, a Sportowa Czwórka Radom przegrała z Pogonią Tczew 0-6.
A kończymy to wydanie mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole wizytą na poznańskich winogradach, dokładnie na obiekcie piłkarskim Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej przy ulicy Winogrady w stolicy Wielkopolski. Mówi się, że boisk z naturalną murawą brakuje dużo w Poznaniu, a dzięki A-klasowemu klubowi Poznań FC właśnie stolica Wielkopolski zyskała nowe, stare boisko. Posłuchajmy relacji z wizyty na tym obiekcie.
Michał Radłowski, kierownik klubu.
Poznań FC ma od tego sezonu swoje boisko.
My istniejemy od 2004 roku i od tamtego czasu zawsze korzystaliśmy z boisk najmowanych, nie tylko w Poznaniu, bo musieliśmy wynajmować place i w Plewiskach, i w innych miejscowościach tutaj obrzeżnych. W Poznaniu chyba też udało nam się zwiedzić absolutnie wszystkie place, jakie tylko są, może z wyłączeniem boisk Lecha, bo nawet gdzieś tam zdarzało nam się zagrać jakiś sparing przy Warcie. Tak naprawdę teraz w ostatnim okresie powróciliśmy na boisko tutaj przy KKF-ie, ponieważ rozgrywaliśmy tutaj swoje mecze ligowe 15 lat temu. Postanowiliśmy reaktywować to boisko, które od dłuższego czasu było zaniedbane. Zyskaliśmy przychylność tej KKF-u. Rozpoczęło się od tego, że wykarczowaliśmy dużo krzaków i trawy, która tutaj w tym czasie narosła. Myśleliśmy, że zajmie nam to naprawdę tylko kilka dni, a okazało się, że jest to praca na długie, długie godziny. Dzień w dzień przyjeżdżaliśmy tutaj liczną grupą i zajmowaliśmy się, tak jak mówię, najpierw koszeniem, a później ogrodzeniem tego terenu, bo takie są wymogi w ligach niższych, że teren piłkarski piłkarski musi być ogrodzony. Wszystko to tak naprawdę realizujemy własnym kosztem. Musieliśmy wymienić część murawy. Był tutaj człowiek od weryfikacji boisk z Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Zalecił wymianę części murawy. Ostatecznie stanęło na tym, że wymieniliśmy 150 metrów kwadratowych trawy. Bramki są też świeże, też kupione własnym sumptem. Musieliśmy stare bramki wykopać. To też oczywiście wiązało się z ogromem pracy, ponieważ okazało się, że są strasznie głęboko zabetonowane, ale poradziliśmy sobie z tym bez mniejszych problemów. No w tej chwili Sensoka spędza nam system nawadniania, który musimy rozwijać. Aktualnie trwa też zbiórka na słupy oświetleniowe, które chcemy zamontować w najbliższych miesiącach. Tu oświetlenie co prawda jest, ale jest ono niewystarczające. Chcemy wymienić to, co aktualnie tutaj zastaliśmy. Mamy już kupione lampy. Na stronie zrzutka.pl zbieramy fundusze na zakup słupów takich 6-10-metrowych, które pozwolą na montaż tego. Planujemy, że te inwestycje zakończymy gdzieś w okolicach drugiej połowy września tego roku.
Bo piłkarze amatorzy trenują wieczorami, popołudniami, dlatego jest potrzebne oświetlenie.
Dokładnie tak, tym bardziej, że praktycznie w całości składamy się z zawodników pracujących lub też studentów, dlatego te godziny wieczorne są dla nas istotne, a jak wiadomo gdzieś od okolic października już oświetlenie boiska jest konieczne, bo inaczej nie dalibyśmy rady trenować, co też oczywiście jest problemem przy wynajmie innych boisk w Poznaniu, bo nie wszystkie one mają oświetlenie. A tutaj myślę, że uda nam się doprowadzić do tego, że miasto Poznań i klub Poznań FC zyskają fajne boisko z oświetleniem.
Za chwilę początek nowego sezonu 2022-2023. No to na własnym boisku Poznań FC o co będzie grał?
Zobaczymy. My tak naprawdę od dłuższego czasu, kiedy jesteśmy w A-klasie, krzątamy się gdzieś w okolicach środka tabeli albo jej dolnej części. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie. Przyznam szczerze, że mamy dużo nowych zespołów w grupie. To jest zawsze wielka niewiadoma. Z roku na rok te zespoły, które aspirują do awansu, się zmieniają. Rotacje w zespołach są ogromne, więc tak naprawdę na ten moment ciężko mi jest ocenić, o co będziemy walczyć. Na pewno będziemy walczyć o jak najwyższą możliwą lokatę.
A rozmawiamy tuż przed pierwszym oficjalnym meczem nowego sezonu. To jest pierwsza runda Pucharu Polski, strefa poznańska. Poznań FC zagra z rezerwami Przemysława. To mam takie konkretne pytanie. Czy Poznań FC awansuje do drugiej rundy i kto strzeli pierwszą bramkę na nowym boisku?
Myślę, że awansujemy. Bardzo będę za to ściskał dzisiaj kciuki i kibicował z linii bocznej. A kto strzeli pierwszą bramkę? Obstawiałbym naszego pomocnika, czy też napastnika, bo to różnie bywa, Kacpra Madajewskiego.
Ale awansować się nie udało, bo w rzutach karnych lepsza okazała się drużyna rezerw poznańskiego Przemysława. No, cieszy przede wszystkim, że jest nowe boisko z naturalną trawą, na którym można w Poznaniu grać w piłkę. Za 11 minut godzina 20, jeszcze przez 11 minut na naszej antenie audycja w sportowym rytmie.
W najbliższą środę o godzinie 13.30 na cmentarzu Miłostowskim odbędzie się ostatnie pożegnanie legendarnego trenera, który zmarł w wieku 87 lat, doktora Czesława Cybulskiego. To oczywiście słynny trener polskich młodzieży, który przez niemal całe zawodowe życie związany był z poznańskim AZS-em. Był twórcą największych sukcesów w polskim rzucie młotem, prowadził wielu tytułowanych zawodników, m.in. Anitę Włodarczyk, Malwinę Koplon, Joannę Fiodorow czy Pawła Fajtka. A w 2000 roku doprowadził do złotego medalu olimpijskiego poznańskiego młodzieża Szymona Ziółkowskiego.
Co ciekawe, trener nie był do końca zadowolony z mojego startu w Sydney. Miałem tam rzucać dalej, miałem wystraszyć rywali w kwalifikacjach. Zresztą po tych kwalifikacjach się na mnie obraził, bo za blisko rzuciłem. Ale to też pokazuje, jak specyficznym trenerem był trener Cybulski. Ale prawda jest taka, że praktycznie poza Wojtkiem Nowickim wszyscy nasi medaliści światowych imprez przez jakiś czas byli pod skrzydłami Czesława Cybulskiego, więc w jakiś sposób te medale też są jego.
No właśnie, panie Szymonie, można powiedzieć, że polska szkoła rzutu młotem zaczęła się od Czesława Cybulskiego, no bo tak naprawdę, o czym pan wspomina, w zasadzie wszyscy wielcy polscy młociarze gdzieś przez jego ręce przechodzili.
No zaczęła się może niekoniecznie, bo jeszcze mieliśmy w odległej przeszłości Ruta i Ciepłego, medalistów mistrzostw Europy i Tadeusz Rut, medalista brązowy, medalista Igrzysk Olimpijskich, a oni akurat spod ręki trenera Zielenieckiego, który był wychowawcą trenera Cybulskiego, więc jakby nie patrzeć, to wszystko w jakiejś tam rodzinie pozostawało i też teraz większość szkoleniowców, którzy w Polsce pracują, też wychowała się w jakiś sposób na systemie prowadzenia tej konkurencji, którą wypracował trener Cybulski. No więc na pewno nasza konkurencja, którą jest rzut młotem od dawien dawna już praktycznie trzecią dekadę pokazujemy, no jest w oparciu o pomysły i trening trenera Czesława Cybulskiego.
No właśnie, pan sam teraz jest szkoleniowcem, pracuje pan z Pawłem Fajtkiem. Są takie elementy szkoleniowe, które zaczerpnął pan od Czesława Cybulskiego?
Oczywiście oboje, no przecież i Paweł był jego zawodnikiem i ja byłem jego zawodnikiem, więc tutaj rzut młotem jest o tyle trudną konkurencją, że bardzo ciężko tutaj wymyśleć coś nowego i większość treningu jest w oparciu o stare, dobre, sprawdzone metody, więc na pewno takie same metody, jak stosował trener Cybulski, więc na pewno ta jego myśl szkoleniowa z nami cały czas funkcjonuje.
Trener Czesław Cybulski był osobą, powiedziałbym, bardzo wymagającą i zarówno wobec siebie, jak i też wobec prowadzonych przez siebie zawodników. Jak pan w ogóle wspomina go jako fachowca, też jako człowieka?
Jako fachowca uważam, że to był wybitny człowiek, wybitny szkoleniowiec. Na pewno będę go pamiętał jako trenera, dzięki któremu cała moja kariera sportowa w ogóle się rozpoczęła i to, co osiągnęłem, na pewno mogę powiedzieć, że w większym stopniu zawdzięczam jemu.
Doktora Czesława Cybulskiego wspominał jeden z jego licznych wychowanków, złoty medalista olimpijski w rzucie młotem z Igrzysk w Sydney, Szymon Dziłkowski, z którym rozmawiał Dawid Cytrowski. A przypomnijmy, ostatnie pożegnanie legendarnego trenera na poznańskim cmentarzu Miłostowskim w środę o godzinie 13.30.
W sportowym rytmie.
To właśnie ta audycja na antenie Polskiego Radia Poznań. Jeszcze przez 4,5 minuty pora podsumować wydarzenia tej sportowej niedzieli. Choć jeszcze sporo emocji nas czeka, choćby na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Zatem przypomnijmy sobie te najważniejsze informacje.
Pia Skrzyszowska awansowała do finału biegu na 100 metrów przez płotki. Odpadły Klaudia Siciarz i Klaudia Wojtunik. O 20.45 Pia Skrzyszowska pobiegnie po medal, a po 21.00 sztafety. Najpierw męska, później kobieca. To są sztafety 4 razy 100 metrów. Sypnęło polskimi medalami w Monachium na Mistrzostwach Europy w kajakarstwie. Czwórka pań w składzie Naja, Puławska, Konkol, Putto zdobyła złoto na 500 metrów. Puławska ponadto także zdobyła złoto w jedynce na 500 metrów. Złotymi medalistami zostali Kanadyjkarze Aleksander Kitewski i Arsen Śliwiński w dwójkach na 200 metrów. Srebro wywalczyły Katarzyna Kołodziejczyk i Dominika Putto w kajakarskiej dwójce na 200 metrów. W jedynce Justyna Iskrzycka na 1000 metrów była druga. I Kanadyjkarze Wiktor Głazunow i Tomasz Barniak na 500 metrów też zdobyli srebrny medal. Rafał Rosolski brązowym medalistą w konkurencji jedynek na 5000 metrów. Siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak zajęli 4. miejsce, przegrali mecz o brąz z Norwegami Molem i Sorumem, a Daria Kulik zajęła 5. miejsce w kolarskim wyścigu szosowym ze startu wspólnego. W Monachium tutaj Holenderka Lorena Wiebes okazała się najlepsza. Piłkarska ekstraklasa, dzisiaj 2 mecze. Zagłębie Lubin przegrało z Radomiakiem 0-1, a Piast wygrał w Gliwicach ze Stalą Mielec 4-0. O 20.00 rozpocznie się ćwierćfinałowe spotkanie żużlowej Ekstraligi Sparty Wrocław z Częstochowa. W meczu zakończonym Apator Toruń wygrał ze Stalą Gorzów 46-44.
Co ciekawego na antenie Polskiego Radia Poznań, jeśli chodzi o sporty w najbliższym tygodniu? Nasze serwisy jutro startują już od samego rana o 7.05, wieczorem 19.05 i 22.05. O 18.05 jutro w wakacyjnym ekspresie sportowym Radia Poznań spotkanie z prezesem i trenerem pierwszoligowej ekipy Enei Basketu Poznań. Serdecznie polecamy jutro 18.05. Na później zabierzemy się za piłkarskie emocje. Czwartek 17.15, magazyn piłkarski Kolejosz. Też w najbliższy czwartek o 20.30 prosto z Luksemburga. Rewanżowe spotkanie Lecha z F91 Dudelange w walce o awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Na później ciąg dalszy piłkarskich emocji już w następną niedzielę, 28 sierpnia. Najpierw o 12.30 na antenie miejskiej stacji MC Radia 102.7 będziemy relacjonować mecz ligowy Ekstraklasy Krakowia kontra Warta Poznań, a na specjalne wydanie prosto ze stadionu przy bułgarskiej audycji w sportowym rytmie zapraszamy od 17.05, bo w ramach tej audycji będziemy dla Państwa transmitować mecz Kolejorza, mecz 7. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy z ekipą Piasta Gliwice, który dzisiaj tak świetnie spisał się w rywalizacji ze Stalą Mielec. A my powolutku Państwu dziękujemy za wspólnie spędzone czasy w dzisiejszym wydaniu audycji w sportowym rytmie. Audycję zrealizował Jarosław Apaczyński, a Państwu do usłyszenia mówią
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Do usłyszenia.